wskazani na dialog.
Kłaniam się Państwu, Łukasz Kazimierczyk. Dziś wskazanych na dialog będziemy rozmawiali o bardzo ważnym spotkaniu, do jakiego doszło w tym miesiącu w Gdańsku. Śmiało możemy pewnie określić jako spotkanie na najwyższym szczeblu między Komisją Krajową Solidarności a premierem Mateuszem Morawieckim rządem. Nasi dzisiejsi gości także częściowo są pewną reprezentacją tych stron rozmów. W studiu Radia Poznań są z nami Jarosław Lange, przewodniczący NSZZ Solidarność Regionu Wielkopolska. Dzień dobry.
Witam Pana, witam Państwa.
A stronę rządową niejako reprezentuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Witam, panie pośle.
Dzień dobry.
Do naszej rozmowy zaprosiłem także w roli eksperta Piotra Tomczyka, szefa dodatku ekonomicznego naszego dziennika. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
Najpierw musiałem się upewnić, bo ta wiadomość jest dosyć zaskakująca. To prawda, że to było pierwsze w historii spotkanie Komisji Krajowej Solidarności z szefem rządu? Panie przewodniczący.
No tak, oczywiście spotkanie z panem Morawieckim mieliśmy wcześniej, ale on wówczas nie pełnił funkcji premiera, więc patrząc z tej perspektywy było to pierwsze spotkanie z premierem rządu. A patrząc historycznie, to rzeczywiście jest to pierwsze spotkanie z premierem Solidarności, więc jest to rzeczywiście dla nas bardzo wyjątkowe spotkanie. Ale i też wyjątkowe ze względu na tematykę i problemy, które pewno za chwilę będziemy poruszać.
Pan uczestniczył w tym spotkaniu, bo tak od razu zdradźmy.
Tak, oczywiście. Jestem członkiem Komisji Krajowej, więc miałem tam przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu. Spotkanie bardzo burzliwe, czterogodzinne, dotykające istoty rzeczy. Przede wszystkim kwestii wzrostu wynagrodzeń. Oczywiście w państwowej sferze budżetowej, ale nie tylko ta kwestia była poruszana.
Panie pośle, czy to znaczy, że coś szwankowało w dialogu przez te wszystkie lata? Nie mówię tylko o rządach teraz Prawa i Sprawiedliwości, ale przez ostatnią te dwie dekady wolnej Polski, że nie doszło do spotkania tak ważnego w związkach Solidarność z szefostwem rządów kolejnych, bo to wydaje się jakiś taki problem chyba.
Patrząc na listę problemów w 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, które przedstawiała Solidarność i tych postulatów, które były niezrealizowane, to musiało rzeczywiście brakować tego dialogu, brakować też zrozumienia dla potrzeb, mówimy strony społecznej, tak ogólnikowo, związków zawodowych, no ale ostatecznie chodzi o potrzeby Polaków, bo to chodzi o miliony naszych rodaków. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało kredyt zaufania od Solidarności w czasie wyborów. Wielu członków, także Piotr Duda, wyraźnie stało po stronie dobrej zmiany i też konsekwentnie wiele z tych spraw, do których wcześniej się zobowiązaliśmy w kampanii wyborczej i wcześniej, zostało już zrealizowanych. No przypomnę 500+, przypomnę obniżenie wieku emerytalnego, niezwykle ważny postulat, podwyższenie płacy minimalnej.
I w ogóle także wprowadzenie stawek minimalnych godzinowych.
Minimalnych stawek pracę. Godzinowych, no to jest jeden z elementów. Mhm. Także właściwie w każdym, można powiedzieć, że duży krok został zrobiony. Oczywiście jesteśmy też świadomi, że potrzeb społecznych jest więcej i zamierzamy je też konsekwentnie wychodzić naprzeciw tym oczekiwaniom społecznym. Ja się bardzo cieszę, że do takiego spotkania doszło. Nie tylko zresztą premiera i przewodniczącego Piotra Dudy, ale także szerszego grona kierownictwa Solidarności i myślę, że efektem tego będą kolejne, można powiedzieć, zmiany zmierzające do poprawy warunków, w szczególności warunków płacowych osób zatrudnionych i w sektorze publicznym, ale w ogóle polskich pracowników.
Piotr Tomczyk, czy ten rząd jest troszeczkę zakładnikiem Solidarności jako związku zawodowego? Mówi się o takim pewnym nieformalnym poparciu, które istniało. Część działaczy związkowych też przecież poszła w ministry. Są posłowie, którzy byli nawet szefami Solidarności, tak jak Janusz Śniadek. To jest współpraca ludzi z tego samego obozu, tak to można nazwać. Pewnie to jest trudne w rodzinie, kiedy dochodzi do negocjacji.
No mówiąc najkrócej, można powiedzieć, że obie strony są skazane na współpracę.
Skazane na dialog.
Skazane na dialog, tak. Nie ma innej możliwości, no bo jednostronne decyzje doprowadziłyby do jakiegoś kosmicznego konfliktu. Trudno aż sobie to wyobrazić. Także myślę, że zresztą nie tylko te dwie strony, bo też wynikami takich rozmów bardzo zainteresowani są na pewno pracodawcy. To jest ta strona tutaj dzisiaj akurat, można powiedzieć, niereprezentowana, ale żywotnie zainteresowani są właśnie tymi ustaleniami, bo one będą miały bezpośredni wpływ na zyskowność ich firm.
Bardzo dobrze, że pan o tym mówi. To pan będzie dzisiaj takim trochę adwokatem strony pracodawców w takim razie.
Ja myślę, że warto jeszcze powiedzieć o tej relacji pomiędzy Solidarnością a rządem, czy powiedzmy tutaj ugrupowaniem politycznym, który dzisiaj dominuje, czyli Prawem i Sprawiedliwością. Czy odsłony i trzy rzeczy, o których tutaj myślę, że słuchacze nie wiedzą. Po pierwsze, statut Solidarności zakazuje łączenia funkcji związkowych z funkcjami w rządzie i w parlamencie czy w polityce. To jest jedna rzecz. Więc ludzie muszą wybrać albo praca dla Solidarności, albo praca dla rządu, albo polityka. I wtedy odchodzą. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga, my oczywiście żadnego formalnego porozumienia nie mieliśmy z Prawem i Sprawiedliwością, jeśli chodzi o wybory, te, które oczywiście w tej chwili
mówimy
biegną.
O nieformalnym.
Mówimy o tym, że domagaliśmy się pewnych rzeczy, które oczywiście są związane z funkcjonowaniem tutaj świata pracy. No i oczywiście, tak jak tutaj poseł słusznie zauważył, pewne rzeczy zostały zrealizowane, a pewne nie. Stąd to spotkanie, które mieliśmy z panem premierem Morawieckim. I myślę, że warto to rozróżnienie, mieć świadomość tego rozróżnienia.
To w takim razie o tych sprawach, których nie udało się zrealizować, temu miało służyć owo spotkanie. Główne żądanie Solidarności to 12% podwyżka, wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Przede wszystkim chodzi o pracowników urzędów wojewódzkich. Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, mówił, że sytuacja jest katastrofalna w tym momencie i że ludzie z wyższym wykształceniem zarabiają tak naprawdę niewiele wyżej niż minimum kraju.
No tutaj tak naprawdę trzy rzeczy są dla nas nie do zaakceptowania dzisiaj. Pierwsza kwestia to rzeczywiście wzrost wynagrodzeń w tak zwanej państwowej sferze budżetowej. I tutaj mamy tę sytuację szczególną, gdzie już od 2010 roku nie mamy wzrostu wynagrodzeń i w ogóle wzrostu wynagrodzeń dla tychże pracowników. Co to oznacza? Oznacza, że obliczyliśmy sumarycznie inflację, jaka była z roku do roku od 2010 do 2018 i wyszło nam, że to jest 12%. To oznacza, że realnie te pensje zmalały od tamtego czasu do dzisiaj o 12%.
Czyli tak naprawdę nie domagacie się podwyżki,
stąd Solidarność
tylko
domagamy się wzrostu wynagrodzenia w tejże sferze do poziomu oczywiście wzrostu o 12%. Mówimy oczywiście o tym poziomie minimalnym. Druga rzecz, która jest dla nas problemem, to jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a tak naprawdę obliczenie poziomu, wyliczenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Także
i znowu
zamrożone.
Mamy tutaj zamrożenie od 2012 roku do dnia dzisiejszego i chcemy zwyczajnie odmrożenia tego. No i wreszcie trzecia rzecz, która nas bardzo interesuje, to jest poziom minimalnego wynagrodzenia.
O tym za momencik.
I tutaj ta rzecz też stanowi ten problem i dyskusje, które mieliśmy z panem premierem.
Panie pośle, te pensje pracowników urzędów wojewódzkich, to są często bardzo odpowiedzialne stanowiska. Przechodzą osoby, które mają dobre wykształcenie, często ważne decyzje muszą podejmować, potencjalnie też ważne dla bezpieczeństwa państwa. To jest zdecydowany problem. Płaca praktycznie za minimum. No, prestiżem jeszcze człowiek się nie wyżyje.
No, ten problem, myślę, że narasta w związku z tym, że sytuacja gospodarcza Polski jest bardzo dobra i dzisiaj w takich miastach jak Poznań, Warszawa, Gdańsk, gdzie pracy jest dużo, no to oczywiście niskie płace w sferze budżetowej też zachęcają młodych, bardziej ambitnych ludzi do tego, by podejmować pracę w sferze pozabudżetowej.
Pojawiają się wakaty.
15-20 lat temu sytuacja, kiedy sytuacja na rynku pracy była inna, to oczekiwanie stabilizacji być może było większe, no powodowało, że wyglądało to inaczej. Bez wątpienia będzie wzrost płac w sferze budżetowej. Jesteśmy świadomi, że to jest bardzo ważna rzecz. Tak zresztą nie tylko jeśli chodzi o urzędy wojewódzkie, ten problem dotyka także, nie wiem, na przykład policji, że bardzo trudno jest znaleźć też kandydatów na młodych policjantów, więc jest świadomość w policji, te podwyżki są, być może jeszcze wciąż nie takie, jak być powinny, ale jakoś systematycznie następują. I rząd zamierza także doprowadzić do sytuacji, że ten wzrost wynagrodzeń nastąpi między innymi jeśli chodzi o pracowników urzędów wojewódzkich.
Piotr Tomczyk, znów wracam do tego motywu bycia zakładnikiem. Tym razem mówię o zakładniku tych wydatków socjalnych, które rząd przez ostatnie lata podejmował. Mówi się często, że sam wywołał trochę problem, dlatego że teraz każdy chce przyjść i zwraca się po swoje. Tak. To jest pułapka.
Tak, jest to pułapka.
Rządu czy szansa?
Jednocześnie jest to jednak bardziej pułapka, dlatego że tu jest duży problem. Słuszne żądania, tak można powiedzieć, prawda? Słuszne żądania, lata mijają, wynagrodzenia jakoś nieszczególnie wzrastają, ale spowodowałyby, realizacja tych słusznych postulatów spowodowałaby no, duży wzrost kosztów. Jeżeli mówimy o wzroście 12% wynagrodzeń, to przede wszystkim trzeba tu pamiętać o efekcie skali, że dotyczyłaby ta podwyżka aż grupy 560 tysięcy pracowników. I z tego właśnie powodu to nie jest taka łatwa decyzja, prawda? Bo pewnie gdyby to dotyczyło małej firmy i wzrost wynagrodzeń miałby wynosić 12%, można byłoby to jakoś łatwiej zaakceptować. A tutaj jest potężna skala tej decyzji.
Tylko jednocześnie ludzie widzą na przykład pieniądze, które idą chociażby teraz na program Dobry Start.
Tak. Będzie zawsze ten sam problem. W jaki sposób podzielić się teraz tymi większymi dochodami, prawda? Budżet państwa ma większe dochody. Teoretycznie słusznie pracownicy mogą powiedzieć w takim razie zarabiajmy więcej, podzielmy się tym, co wpłynęło do budżetu. Sprawa pewnie nie będzie łatwa. Trzeba będzie pewnie znaleźć jakieś wyjście takie, no, pośrednie.
Jak zawsze spotkamy się w połowie drogi. Płaca minimalna to jest problem, który pojawił się. Wydawało się, że będzie załatwione po myśli Solidarności. Tymczasem rząd zaproponował płacę minimalną przyszłoroczną w kwocie 2220 zł. I tu jest protokół rozbieżności. Solidarność mówi o 2278 zł. To jest 58 zł różnicy. Niby nie dużo, ale to, co mówi Piotr Tomczyk, efekt skali.
No tak, tutaj są dwa powody tej zmiany. Po pierwsze dlatego, że bardzo chcemy, i to jest ten postulat i też propozycja nowelizacji jeszcze sprzed paru lat, Solidarności, mówiąca o tym, że należałoby dążyć szczególnie w sytuacji, kiedy gospodarka dobrze funkcjonuje, a dzisiaj mamy taką sytuację, żeby poziom minimalnego wynagrodzenia osiągnął docelowo poziom 50% średniego wynagrodzenia w sferze tutaj wynagrodzeń narodowych. I ta sytuacja niestety w sytuacji, gdy rząd proponuje kwotę na rok 2019, kwotę minimalnego wynagrodzenia na poziomie 2220 zł, powoduje, że odchodzimy, że jak gdyby nie doganiamy tego wskaźnika 50%, tylko jak gdyby wręcz odchodzimy od niego. I to jest ten problem, który dzisiaj Solidarność zauważa. Dlatego proponujemy wzrost na poziomie 2278 zł i 50 groszy. To jest wzrost o 8,5%. Podobnie wzrost miałby nastąpić oczywiście tej stawki minimalnej godzinowego wynagrodzenia. On jest proporcjonalny zawsze do wzrostu minimalnego wynagrodzenia, a więc wynosiłby wówczas 14 zł i 86 groszy. I taka jest propozycja Solidarności. Ona wynika właśnie z tych argumentów.
Panie pośle, nie pytam o to, czy jest wola, tylko czy są możliwości wprowadzenia takiej podwyżki płacy minimalnej. Chciałaby tego Solidarność.
Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu powiedział, że w ciągu kilku tygodni rząd przedstawi swoje propozycje. Ja myślę, że one będą szły w kierunku oczekiwań Solidarności. Czy ta kwota będzie identyczna, tego powiedzieć nie mogę, ale bez wątpienia to można powiedzieć z całą pewnością, że jest dobra wola po stronie rządu, żeby w możliwie dużym stopniu te postulaty zrealizować.
Jaki wpływ płaca minimalna ma na poziom gospodarki? Piotr Tomczyk.
Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, ale ja na początek chciałbym włożyć kij w mrowisko w tej sprawie, bo sytuacja jest taka wielowątkowa. Na początek może zwróciłbym uwagę na takie dane z rynku europejskiego. Otóż okazuje się, że w krajach unijnych, aż w 6 z nich, nie jest w ogóle określona płaca minimalna. To jest najciekawsza sytuacja i tu pewnie...
To wszystko reguluje wolny rynek.
Tak, i tu pewnie to będzie wielką niespodzianką, bo w każdym z tych krajów, w którym nie ma płacy minimalnej, płaca średnia jest znacznie wyższa niż w Polsce. I to wielka niespodzianka, bo między innymi w tej grupie są takie, można powiedzieć, strasznie socjalizowane kraje jak Szwecja, Finlandia, Włochy, Austria, Cypr. Tam nie ma w ogóle płacy minimalnej. A tak jak mówię, to jest warte zauważenia. Średnia płaca jest znacznie wyższa niż u nas. Z drugiej strony, jak sobie patrzymy na tylko nasze wynagrodzenia, one są ciągle znacznie niższe niż średnia unijna. Właściwie korzystając z takich danych Eurostatu, czyli takiego europejskiego GUS-u, no można powiedzieć, że gorzej od nas zarabiają tylko Bułgarzy i Rumuni. Tylko te dwa kraje. Natomiast to jest znowu ciekawe.
Czy taka średnia, minimalna płaca może ciągnąć w górę, może wymuszać w górę, wzrost wynagrodzeń?
Ale właśnie, i tu przechodzę do sedna sprawy. Okazuje się, że klasyfikacja wysokości stawek tych minimalnych jest dla Polski dużo korzystniejsza niż średnich stawek, dlatego że okazuje się, że płaca minimalna w Polsce jest wyższa nie tylko niż w Bułgarii czy Rumunii, ale tak samo w Czechach, Chorwacji, na Węgrzech. Także jest kilka tych krajów, oczywiście poza tymi, które nie mają w ogóle płacy minimalnej. Jest kilka tych krajów w naszym regionie, które rzeczywiście mają płacę minimalną niższą niż u nas, a teraz uwaga, uwaga, i jednocześnie wyższą płacę średnią. Czyli można powiedzieć tak, że z punktu widzenia polskiego pracownika zasadniczym problemem jest jednak wysokość płacy w ogóle, nie tylko tej minimalnej.
Czyli taka mediana, tak, wynagrodzeń, tak, która
mediana
jest...
Mediana wynagrodzeń, która jest właśnie u nas znacząco, znacząco niższa. Bo o czym warto jeszcze przypomnieć? Średnia płaca w Unii Europejskiej w 2017 roku wynosiła ponad 23 euro. Wyobraźmy sobie teraz, że my zarabiamy na godzinę ponad 23 euro.
My zarabiamy średnio 6,3 euro.
No właśnie, jak wspaniale wzrosłyby nasze zarobki, tylko jak to zrobić, to jest kolejne pytanie. I w jaki sposób tą różnicę zmniejszać? Kiedy my wreszcie możemy dogonić Zachód, jeśli chodzi o wysokość naszych wynagrodzeń, ale to już jest bardzo obszerny temat.
Warto dodać do tego, co pan powiedział, jedną rzecz, która być może dla słuchaczy będzie bardzo istotną informacją. Mianowicie w tych państwach, w których nie ma minimalnej stawki wynagrodzenia, czyli minimalnego wynagrodzenia miesięcznego czy stawki godzinowej, w większości wypadków mamy sytuację, w której to wynagrodzenie jest regulowane poprzez układy zbiorowe pracy. Na przykład ponadbranżowe, albo ponadzakładowe układy zbiorowe pracy. I to jest rzecz, która my tutaj też, patrząc z perspektywy Solidarności, bardzo mocno dostrzegamy ten nieszczęście Polski, gdzie niestety z roku na rok mamy coraz mniej układów zbiorowych pracy, versus chociażby niemiecka gospodarka, świetnie funkcjonująca, i niemiecka sytuacja w zakładach i w branżach, gdzie tam nieomal w 100% wszystkie zakłady pracy funkcjonują w ramach układów zbiorowych pracy, branżowych albo też zakładowych. Więc tutaj widzimy tą różnicę.
Czyli innymi słowy, ten sam cel osiągany jest w różny sposób, więc jakby to...
Warto to zauważyć, to naprawdę. Proszę państwa, do naszej audycji wracamy już za moment.